poranny gość Radia Doksa.
Ze mną w studiu jest już prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, pan Jerzy Jakubiszyn. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
W związku z trwającym strajkiem rezydentów lekarzy, to myślę, że na początek przydałoby się naszym słuchaczom i nam kilka informacji głównych. Kim jest rezydent, ilu mamy rezydentów na Opolszczyźnie i czym on się zajmuje?
Tylko krótkie wyjaśnienie, to jest protest rezydentów. Oni nie strajkują, oni to robią w ramach swojego urlopu. Rezydent to jest osoba, która się specjalizuje, czyli osoba, która ukończyła 6 lat studiów na kierunku lekarskim, odbyła 13-miesięczny w odniesieniu do lekarza, a 12-miesięczny w odniesieniu do lekarza dentysty staż podyplomowy i następnie wybrała tę formę specjalizowania się. Jest to forma w miarę powszechna, dlatego że jakby pracodawcy nie muszą wykładać pieniędzy na zatrudnienie takiej osoby, a w sytuacji, kiedy wszyscy dyrektorzy wszelkich jednostek ochrony zdrowia tną koszty, pracownik, za którego de facto nie muszą płacić, a będzie na ich rzecz wykonywał pracę, to jest dla nich jakiś tam zysk. W związku z czym jednostki, które mają uprawnienia do prowadzenia specjalizacji, te udostępniają te swoje miejsca, a minister zdrowia przydziela rezydentury, czyli mówi, że w tym województwie, w takiej to a takiej specjalności może się tylu a tylu specjalizować od danej sesji. Dwa razy w roku są przydziały tych rezydentów ze strony ministerstwa, wiosną i jesienią. Jeżeli chodzi o nasze województwo, a w ogóle generalnie te rozdziały jesienne są jakby bogatsze liczebnie, dlatego że wiadomo, że jesienią, skoro się kończy rok akademicki w czerwcu, w październiku w większości zaczynają staż, kończą następnym październiku, no to jesienią tych chętnych do rozpoczęcia specjalizacji będzie więcej i tych przydzielonych rezydentur jest więcej. Teraz na jesienne postępowanie 2017 Ministerstwo dla Województwa Opolskiego przydzieliło 166 rezydentur. Ale jak co roku, na pewno nie wszystkie zostaną wykorzystane, bo chętnych z naszego województwa do rozpoczęcia specjalizacji to będzie tylu, ilu skończy staż. Staż w tym roku skończy 40 lekarzy, kilkunastu dentystów, w związku z czym tyle mniej więcej będzie z naszego województwa zapotrzebowania na rezydentury. Mogą zgłosić się lekarze z innych rejonów kraju, którzy zdecydują się otworzyć specjalizację na naszym terenie, ale oni najczęściej po roku, po dwóch zabierają tę rezydenturę i idą, wracają do siebie gdzieś tam w Polskę.
Rezydent w takim razie w województwie opolskim to jest lekarz, który zaczyna specjalizować się w danej specjalizacji i ile on zarabia miesięcznie?
Pensja rezydenta to w zależności od roku trwania specjalizacji, bo on po trzecim roku troszkę więcej zarabia, ale to jest w granicach 2400 zł.
Na rękę. Mówimy o kwocie netto czy brutto?
Ja jestem troszkę słaby w ekonomii, ale z tego, co kojarzę, to jest brutto.
2400 zł w naszym województwie, lekarz...
To jest ponieważ minister przydziela rezydentury, minister daje pieniądze, nie ma żadnego terytorialnego zróżnicowania, jeżeli chodzi o zarobki rezydentur. One są takie same w całym kraju.
W tym dyskursie medialnym pojawia się zatem rozróżnienie, bo tam mówi się o kwocie, którą lekarz rezydent dostaje na rękę od 2200 zł do 3000, w zależności właśnie od tego roku specjalizacji. Tak. Czyli to jest ta kwota, którą on ma za etat w pracy rezydenta.
Tak, za 7,35, bo taka jest norma czasu pracy.
7,35 dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Tak.
Czy może lekarz rezydent brać nadgodziny, te etaty, te dyżury dodatkowe?
Znaczy musi. W ramach programu specjalizacji jest odbycie minimum 3 dyżurów miesięcznie. Może brać oczywiście więcej. Za dyżury ma płacone ekstra. Z reguły kwota, jaką dana jednostka płaci rezydentowi za dyżur, jest pochodną jego stawki godzinowej wynikającej z zatrudnienia etatowego. Jeżeli te 2400, tak przyjmijmy, z grubsza podzieli się przez 170, bo tyle wynosi godzinowy etat miesięczny, wyjdzie stawka godzinowa, trzeba ją wtedy pomnożyć przez 12, przez 20, w zależności jak długi jest dyżur i tyle jest tego dodatkowego, ale od kiedy samorząd lekarski bierze udział w dyskusjach o zarobkach lekarzy, jakby domagamy się i chcemy jednego. Porównujmy zarobki za etat, pamiętając, że wszystko dodatkowe to jest dodatkowa praca.
Ale to, ta dodatkowa praca tutaj w przypadku lekarzy rezydentów, tu jest jeszcze takie wytłumaczenie, że oni przez te 5-6 lat, w zależności od tego, jaka to specjalizacja, oni się dopiero uczą pewnych rzeczy. I teraz pytanie brzmi, czy w czasie nauki oni już powinni być wynagradzani stawkami, jakie chcieliby otrzymywać o tych postulatach, jakie pojawiają się w czasie protestu?
Gdyby to była tylko i wyłącznie nauka bez wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, no bo bezpośrednim pracodawcą jest jakiś szpital, czyli przez 6 lat chodzi sobie na salę wykładową, ogląda wirtualne operacje, rozmawia z kierownikiem swoim specjalizacji, przegląda literaturę, nie ma kontaktu z pacjentem. Moglibyśmy wtedy dywagować, tylko w ogóle to jest wtedy specjalizowanie się bez sensu, bo na pacjencie można się rzeczywiście medycyny dopiero nauczyć. Natomiast oni oprócz tego, że się uczą, to świadczą pracę.
Według postulatów protestujących lekarzy rezydentów w tych postulatach znajduje się kilka elementów. Oprócz tego wzrostu płac, to jest oczywiście jeszcze chęć zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych i poprawy warunków pracy. Te postulaty są znane nie od dziś w zasadzie i one się pojawiają w wielu sytuacjach. Jakie są realne zmiany służby zdrowia w najbliższym czasie?
Podstawowym postulatem, oni od niego zaczynają, jest zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia.
I to jest od 4,3% PKB do 9%, mówią tak w ciągu...
To znaczy, to jest tak, w tym momencie, bo też różne opracowania, różne środki biorą pod uwagę i epatujemy się, przerzucamy się tymi liczbami. Generalnie to, co jest jakby traktowane jako publiczne nakłady w tym momencie w Polsce, to jest w granicach 4,7-4,8%, grubo poniżej 5%. Jest mowa o tym, że minimum, zresztą sam prezes Kaczyński to przyznał, minimum to jest 6, tu jest teraz mowa o 6,8, to co oni tam w swoich postulatach zawarli, średnia europejska to jest 9, w niektórych krajach jest kilkanaście. Więc mówimy o publicznych nakładach na ochronę zdrowia, które przez lata się, jeżeli chodzi o skalę, w porównaniu tego PKB nie zmieniły, czasami spadały nawet jeszcze niżej. Cała reszta jest jakby pochodną tego, bo w sytuacji, w której będą większe nakłady na ochronę zdrowia, dyrektorzy będą mieli większą swobodę w zakupie nowego sprzętu, miejsce pracy stanie się bardziej atrakcyjne. Dyrektorzy, chcąc zachęcić, podniosą płace. Ale to jest wszystko konsekwencja tego pierwszego. W systemie musi się znaleźć zdecydowanie, nie ciut, zdecydowanie większa ilość pieniędzy. Natomiast ta biurokracja to jest coś, co zażyna wszystkich na całym świecie. Tylko w sytuacji, w której lekarz jakby nie jest usatysfakcjonowany warunkami płacowymi, to tym bardziej doskwiera mu problem z dokumentacją, a to, o czym mówię, zwiększenie nakładów spowodowałoby być może polepszenie systemów informatycznych. My coraz częściej prowadzimy dokumentację w systemie elektronicznym, ale co mamy zrobić, jeżeli system, jak to się mówi, mieli? Czy po prostu jest niewydolny i tracimy, zamiast badać pacjenta, tracimy czas na to, żeby wypełniać dokumentację.
No właśnie, ta dokumentacja to jest jeden z zarzutów, jaki wysuwają również lekarze rezydenci i padło takie pytanie w naszych dyskusjach, takich wewnętrznych też, czy podwyżki płac zmienią obciążenia rezydentów, lekarzy, albo czy podwyżki płac zapewniane przez ministra w najbliższym czasie będą mogły sprawić, że oni na przykład nie będą tą biurokracją zbyt obciążeni?
Sama podwyżka płac nie spowoduje zmniejszenia obciążenia biurokracją. Na pewno takiego jakby Jungtim nie ma. Natomiast generalnie reforma systemu w sytuacji, w której tych środków będzie nigdy nie można powiedzieć, że już wystarczająco na pewno, ale dużo więcej, to wtedy będziemy mogli mówić, co zrobić, żeby tę biurokrację ograniczyć, zmniejszyć, żeby nie była taką zmorą. Ale to mówię, to nie jest czysta pochodna wzrostu wynagrodzeń. To może być efekt zwiększenia środków w systemie.
Pojawiły się informacje, że ten protest lekarzy rezydentów wpisuje się w jakiś sposób w sytuację polityczną, w rozgrywki polityczne. Minister Radziwiłł zapewniał o podwyższeniu tych stawek płacowych pod koniec sierpnia 2017 roku, to było niecałe dwa miesiące temu, i stąd te wątpliwości związane z niezależnością protestu rezydentów mogą się wynikać.
Minister Radziwiłł od kilkunastu lat jest działaczem samorządu lekarskiego. Dwie kadencje temu, przez dwie do tyłu, był prezesem. I od kiedy funkcjonuje w samorządzie, od wtedy podpisywał się pod naszymi postulatami. Dwie średnie krajowe dla lekarza po stażu, trzy średnie krajowe dla lekarza specjalisty. To nie jest coś, co rezydenci wymyślili w tym momencie. To jest postulat, który, jak mówię, od kilkunastu lat we wszystkich dokumentach Naczelnej Rady Lekarskiej, zjazdów lekarskich jest powtarzany. I w momencie, niestety bardzo przykro to powiedzieć, kiedy minister zmienił stanowisko, jakby odszedł od tego, o czym mówił. Więc na pewno wynagrodzenie musi zdecydowanie być większe. Natomiast czy to jest protest polityczny? W żadnej mierze. Ja w sobotę byłem na tej pikiecie w Warszawie i chciałem powiedzieć, tylko troszkę nie było czasu, zaapelować do wszystkich polityków, celebrytów, aktorów, którzy się na obrzeżach tego protestu pokazują, przewijają. Zresztą jak zobaczyłem wieczorem relacje z tego protestu, to okazało się, że to jest trochę tak jak z opisem konia, że zamiast konia to się opisuje wóz drabiniasty. Zamiast o proteście to była mowa o jakichś kilku osobach, które gdzieś tam w okolicy się pokazywały. Apel do wszystkich tych polityków, celebrytów. Nie kręćcie się koło lekarzy młodych protestujących. Dajcie im spokój. Oni nie zasługują na to, żeby byli przez was posądzani o to, że ich protest jest polityczny, bo on nie jest polityczny. Po prostu doszli do skraju wytrzymałości, doszli do ściany, uznali, że muszą zaprotestować. A przypominam, robią to w ramach urlopu.
I o tym mówił dzisiaj państwu i mnie na antenie Radia Doksa prezes Opolskiej Izby Lekarskiej Jerzy Jakubiszyn. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.